A my mamy połączenie telefoniczne z przewodniczącym Solidarności w kopalni Krupiński, panem Mieczysławem Kościukiem. Dzień dobry panu.
Witam państwa, witam pana, panie redaktorze. Dawno nie słyszeliśmy się.
I dawno nie rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w kopalni Krupiński, a wiemy, że powstała jakaś grupa, która w tym są pracownicy, w tym jest jakaś firma niepolska i ktoś jeszcze, kto chce kupić kopalnię Krupiński, odkupić kopalnię Krupiński. Co to za grupa, co to za inicjatywa i na jakim jest etapie?
Panie Krzysztofie, to jest spółka. Powołaliśmy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę pod nazwą Kopalnia Krupiński. Jest wybrany zarząd, mamy inwestora, mamy środki inwestycyjne zapewnione, zagwarantowane. Podpisaliśmy już całkiem niedawno list intencyjny pomiędzy stronami. Mamy biznesplan, czyli mamy przychylną opinię środowiska, to znaczy się uchwały Rady Gminy o udzieleniu wszelkiego wsparcia dla nowo tworzonego podmiotu. Oczywiście z tym faktem podzieliliśmy się z Ministerstwem Energii. Wysłaliśmy przewodniczący związku, Dominik Kolosz, wysłał pismo w naszym imieniu do ministra z powiadomieniem, że został list intencyjny podpisany z firmą, czyli z inwestorem. I oczekujemy na spotkanie w ministerstwie, żeby przekazać uzgodnienia, przekazać informacje o funduszach. No i nie ukrywam, żeby podjąć decyzję o przychylną decyzję, naszym zdaniem, o przekazaniu czy wydzieleniu części interesującej nas, zanoszy się podmiotu całej kopalni Krupiński przez nowy podmiot.
Panie przewodniczący, ważne jest, co to za inwestor i jakimi pieniędzmi dysponuje? Co to za kapitał?
Ja nie mogę jeszcze dziś mówić, jakimi pieniędzmi dysponuje. Z prostej przyczyny, obowiązują nas pewne zasady określone w liście intencyjnym. Ja zapewniam państwa, że środki inwestycyjne inwestor jest inwestorem angielskim. Tyle mogę powiedzieć i na pewno rolą ministra będzie sprawdzić finanse, skąd pochodzą te nakłady inwestycyjne i właśnie w tym zamiarze mamy się z ministrem spotkać i to chcemy dograć. Bo czas nagli, zbliża się koniec roku, też chcielibyśmy jak najszybciej, żeby w nowym roku już rozpocząć od stycznia pełną działalność, a więc musiałaby być ta wstępna zgoda i później po tej zgodzie nastąpi oficjalne wystąpienie do spółki SRK o przekazanie kopalni w części. A na jakich zasadach to trzeba uzgodnić z ministerstwem jako właścicielem obóch podmiotów, to znaczy Jastrzębskiej Spółki i spółki SRK. Trzeba te zasady z ministrem uzgodnić, trzeba też topór wojenny zakopać między nami w imię dobra wspólnego, jakim jest produkcja węgla. Wie pan, wczoraj odbyło się takie sympozjum zorganizowane w Katowicach przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, konferencja górnicza i był apel ministra Schórzewskiego do górników bezpośrednio. Nie możecie, górnicy, zmniejszać wydobycia. No więc trochę mnie to zdziwiło, że tak późno w kontekście tego, że minister poinformował też, że czeka nas zwiększony import węgla z zaprzyjaźnionej Rosji. Na tym sympozjum byli obecni wszyscy mędrcy górniczy, to znaczy się senatorowie, posłowie, był też, a jakże, pan Stańchow, wszechwiedzący. I przynajmniej zgodnie przyjęto to w formie aklamacji, że no tak trzeba i koniec. Nikt nie miał żadnych pytań, uwag. Uważali, że to jest oczywiste i właściwa droga, moim zdaniem, czy ich zdaniem, właściwa droga do tego, że jedynie import węgla z Rosji jest dobrym rozwiązaniem. No, chcę tylko przypomnieć, jak było przed wyborami. To przecież przedstawiciele resortu, będąc na Śląsku, na wiecach wyborczych mówili wyraźnie, że jeżeli zostaną wybrani, to zrobią stop importowi, nadmiernemu importowi węgla. No nic się nie stało, stało się odwrotnie. Należy tylko ubolewać, że zamknięto kopalnie, te, które, ja już nie mówię o wszystkich kopalniach, ale o tych, które mają złoża. I dziś problemu by nie było, gdyby ktoś był daleko, no, daleko widzący czy przewidujący, wiedział, że a koniunktura cen węgla już była bardzo dobra. I obiecuję, że dziś nie byłoby tematu, no ale trudno. Trzeba topór wojenny zakopać w imię, tak jak powiedziałem, w imię dobra wspólnego, jakim jest węgiel, a zwłaszcza koksowy, który też notabene jest, jak już wreszcie Unia Europejska, Bruksela zauważyła, jest towarem, powiedzmy, o znaczeniu strategicznym dla Unii, dla hutnictwa i tak dalej. My ze swej strony zrobiliśmy, można powiedzieć, wszystko. Jest biznesplan, są środki inwestycyjne, które gwarantują funkcjonowanie tej kopalni w bardzo szybkim tempie. Możemy to odbudować, co zostało już zlikwidowane, i możemy rozpocząć produkcję węgla najwyższej jakości.
I czekamy, no, tak, panie przewodniczący, na odpowiedź ministra energetyki, pana Krzysztofa Tchórzewskiego. Jesteśmy w kontakcie nieustającym z przewodniczącym Solidarności Mieczysławem Kościukiem. Bardzo serdecznie, panie przewodniczący, dziękuję za rozmowę. Patrzę na zegar. To Poranek Wnet. Jest godzina 7:39. I tak przez Koreę Północną, Waszyngton, Syrię i Śląsk dobiegliśmy do ulicy Wiejskiej. Wczoraj ważne posiedzenia komisji, ważne i nerwowe posiedzenia komisji. W studio Andrzej Matuszewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Jakie konkluzje po wczorajszym posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości?
Wczoraj zakończyliśmy procedowanie ustawy, projektu prezydenckiego o Krajowej Radzie Sądownictwa. To trwało 9 godzin. Oczywiście opozycja wprowadzała wiele obstrukcyjnych wniosków, żeby przedłużyć całe to procedowanie. Ale w końcu zostało ono zakończone.
Tak zakończone, że zostało przegłosowane, poprawki zostały przyjęte, uwzględnione i teraz już kolejna trafi poseł, projekt prezydencki już na salę plenarną obrad.
6 grudnia ma trafić.
Jakie poprawki zostały do projektu prezydenckiego wniesione?
Było 7 poprawek doprecyzowujących dotychczasowe przepisy, ale taka najważniejsza poprawka to dotyczy wyboru tej 15 sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa, gdzie kandydatów mogą zgłaszać również stowarzyszenia sędziowskie, może zgłaszać 2000 obywateli uprawnionych do głosowania i również mogą zgłaszać sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i notariusze. Jeżeli pod daną kandydaturą sędziego podpisze się co najmniej 25 osób, przedstawicieli tych zawodów. Przypomnę, że w projekcie prezydenckim wybór tych członków Krajowej Rady Sądownictwa jest zaprojektowany większością 3/5 ustawowego składu Sejmu przy obecności no, co najmniej połowy. Ale gdyby to nie dało rezultatu, to jest przewidziany inny wariant niż proponował pan prezydent. Właśnie przedstawiciele poszczególnych klubów mogą zgłosić co najmniej 9 kandydatów i później następuje wybór przez również tą większością 3/5, a gdyby to nie było możliwe, to bezwzględną większością przy obecności co najmniej połowy składu Sejmu.
Opozycja podnosi zarzuty, że to jest projekt niekonstytucyjny. Czy było badanie ekspertów zgodności projektów i zgodności reformy KRS-u z Konstytucją Rzeczpospolitej?
Oczywiście zarzuty, które stawia opozycja, są nieuzasadnione. Mamy opinie eksperckie wybitnych konstytucjonalistów w tym zakresie, ale przypomnę, że nasza ustawa zasadnicza, konstytucja, mówi o tym, że Sejm ma prawo uchwalić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. I jak ona będzie regulować wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, to jest tylko wola ustawodawcy zwykłego, czyli Sejmu i Senatu. I Konstytucja w tym zakresie milczy i te propozycje, które przedkładamy, są jak najbardziej uzasadnione, bo przypomnę, że tak naprawdę przez ostatnie 20 lat to sędziowie wybierali sami siebie. Tą władzę sądowniczą w innych krajach wybiera albo władza ustawodawcza, albo władza wykonawcza. Tymczasem przez 20 lat Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiała kandydatów na sędziów poszczególnych szczebli sądownictwa, począwszy od sędziów Sądu Rejonowego po sędziów Sądu Okręgowego, Apelacyjnego i Sądu Najwyższego. Kolejnym prezydentom Rzeczypospolitej i w zasadzie kilka tysięcy sędziów zostało tak wybranych, a tych odmów na te powołania, no to było incydentalnie bardzo mało. To na palcach jednej ręki można policzyć.
Czyli sprawa KRS-u z punktu widzenia Komisji Sprawiedliwości jest sprawą zamkniętą. Teraz kolejna reforma Sądu Najwyższego. Dzisiaj zbiera się komisja, czy dzisiaj też będą burzliwe obrady komisji? Tego pan poseł się spodziewa?
No zapewne tak, te obrady zwykle są burzliwe, choć chcę powiedzieć, że rozpoczęliśmy już procedurę wczoraj na tych artykułów, no dość sporą liczbę. No, do tej pory procedowaliśmy pierwsze 9 artykułów. No i najważniejsze zmiany dotyczą oczywiście kompetencji prezydenta. Na przykład prezydent na podstawie tej ustawy dostaje uprawnienie do regulowania również rozporządzeniem regulaminu Sądu Najwyższego. W tym projekcie poselskim to była kompetencja dla ministra sprawiedliwości i prezydent będzie decydował o przejściu w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy osiągnęli wiek 65 lat. Przypomnę, że prezydent może przedłużyć na dalsze 3 lata i to może przedłużyć 2 razy, czyli praktycznie do 71 roku i za każdym razem będą to indywidualne decyzje pana prezydenta po zbadaniu przesłanek, w pierwszej kolejności przesłanek zdrowotnych.
prezydent będzie patrzył, jakie jest zdrowie sędziów Sądu Najwyższego, a sama procedura, czyli zmiana ustawy, czy dzisiaj zostanie dokończona, czy już też z komisji wyjdzie gotowy projekt, który trafi na salę plenarną?
Mamy to zaplanowane, te prace na 2 dni, na dzisiaj i na jutro. No, jak będzie potrzeba, to jeszcze zostaniemy na piątek, ale myślę, że w ciągu tych 2 dniach wszelkie poprawki zostaną wprowadzone i przedłożymy sprawozdanie również na posiedzenie plenarne na 6 grudnia.
Czyli ten cały proces legislacyjny ma szansę zakończyć się do końca tego roku?
Ma szansę zakończyć tak w grudniu, choć no pewne terminy muszą być oczywiście przestrzegane, bo przypomnę, że jeżeli Sejm przegłosował projekt danej ustawy, przedkłada do Senatu. Senat ma 30 dni na ustosunkowanie się do tego, wprowadzenie ewentualnych poprawek i później 21 dni jest dla pana prezydenta na podpis. No oczywiście jest jeszcze kwestia wejścia w życie tej ustawy, także najprawdopodobniej gdzieś od początku przyszłego roku ta ustawa powinna wejść w życie.
Pan jest prawnikiem, adwokatem, mieszka pan w Przemyślu. W Przemyślu najlepiej się czuje, jaka jest relacja między Polakami a Ukraińcami, jak ta sytuacja teraz wygląda?
Ja uważam, że te stosunki lokalne w Przemyślu są poprawne, nie ma jakichś ekscesów. Jak w przeszłości to miało miejsce, układają się, tak jak pan redaktor powiedział, poprawnie. Ta społeczność ukraińska w Przemyślu ma około ponad 3000 mieszkańców na 67 tysięcy mieszkańców Przemyśla. Zresztą chcę podkreślić, że Przemyśl był zawsze miastem wielokulturowym. Przed wojną te proporcje były większe. Mieszkali również obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. W sumie ich było prawie 18 tysięcy, a Przemyśl liczył przed wojną 70 tysięcy mieszkańców i to współżycie układało się zawsze poprawnie.
I tak w tej chwili jest. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poseł Andrzej Matuszewicz, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:49. Pan poseł Andrzej Matusiewicz opuścił studio. Jest godzina 7:50. Łączymy się z Piotrem Witem, który jest w pięknym mieście nad Sekwaną. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. No, chce pan wiedzieć na pewno, jak Francja zareagowała na rakietę koreańską.
Oczywiście.
Komunikat oficjalny mówił, że wspólnota międzynarodowa potępiła tę próbę rakietową, a prezydent Macron wyraził się też niechętnie o tej próbie i powiedział, że to jest nieodpowiedzialny gest. No, ja to odbieram jako serwis minimum, bo mówić o nieodpowiedzialnym geście w przypadku zabawki, która może zabić za jednym zamachem parę milionów ludzi, to nie dowodzi wielkiego przejęcia się. Ale przechodząc do spraw francuskich, no to nigdy do tej pory pejzaż polityczny Francji nie przedstawiał większego spustoszenia. Materialnego i moralnego. Partia Socjalistyczna praktycznie nie istnieje. Jej egzystencję przedłuża się tylko, aby mogła pospłacać długi ma to uczynić po sprzedaży własnej siedziby kolosalnego pałacu przy ulicy Solferino, niedaleko Muzeum d'Orsay, ale o 23 milionach euro, które Partia Socjalistyczna wydawała co roku na pensje funkcjonariuszy, nie ma już mowy. Więc funkcjonariusze uciekli pod skrzydła Macrona, który płaci. Potężna jeszcze wczoraj, skrajnie lewicowa partia Jean-Luc'a Mélenchona straciła od czasu wyborów legislacyjnych połowę kibiców. Po oficjalnym wycofaniu się François Fillona z polityki przed dwoma tygodniami mnożą się ucieczki z partii republikanów. Szczury opuszczają pokład zagrożonego okrętu, przechodzą na lepsze warunki do Macrona. Niektórzy wiedzeni szlachetną pasją zarobienia pieniędzy wpadają we własne sidła. Thierry Soler, były rzecznik prasowy partii Fillona, przeżywa głęboką rozterkę. Miał już załatwioną posadę kwestarza Zgromadzenia Narodowego. Tymczasem po jego oficjalnym przejściu od republikanów do Macrona w ostatni weekend okazało się, że intratna posada kwestarza jest zarezerwowana tradycyjnie dla przedstawiciela najsilniejszej partii opozycyjnej. Żegnaj więc 400-metrowe mieszkanie w Pałacu Zgromadzenia, samochód z szoferem i 5000 euro miesięcznego dodatku. Soler nie chce zrezygnować. Walka trwa. Jeszcze bardziej brutalna walka rozgorzała na szczytach Front National. Wyłącznie walka o idee i osoby, gdyż o pieniądzach tam także nie ma już mowy. Société Générale zamknęło konto partii i konto osobiste Marine Le Pen. Jednocześnie dwóch dostojników partii Front National, płci męskiej, oskarżyło przedwczoraj Floriana Philippot o modne obecnie molestowanie seksualne. Była prawa ręka Marine Le Pen i stratek partii Philippot, jawny homoseksualista, opuścił Front National po wyborach prezydenckich i partię Macrona. Więc w marszu już dzisiaj tę partię Macrona w marszu niektórzy komentatorzy nazywają zbiorowiskiem cynicznych konformistów. I w takim oto pejzażu politycznym doszło w ubiegły czwartek do spotkania pani premier Beaty Szydło z panem prezydentem Macronem. Byłem w Pałacu Elizejskim. No nie wiem, czy to było w zeszłym tygodniu, ale moje wystąpienia na antenie Radia Wnet przypadają na środę, więc nie wiem, czy pan pozwoli, że ja na ten temat powiem parę słów, panie redaktorze, na temat tego spotkania.
Ale z przyjemnością posłuchamy.
No więc to spotkanie zaczęło się w pieszczotliwej atmosferze. Emmanuel Macron pocałował Beatę Szydło na powitanie, wprowadzał do Pałacu Elizejskiego, czule obejmując za szyję i później wygłaszał deklarację dla mediów, zwracając się do niej per cher Beata. Jeżeli z prezydenta nie wyszedł kobieciarz, to należy dusery położyć na karb gestów politycznych. Czułości były przeznaczone dla pierwszego partnera gospodarczego Francji w Europie Środkowo-Wschodniej. Właściwie dziennikarze przybyli na konferencję prasową w tym momencie mogli już spokojnie powrócić do swoich redakcji. Temperatura relacji francusko-polskich została zmierzona. Ale po pół roku sprawowania władzy prezydent przyzwyczaił komentatorów do cierpliwości. Ważniejsze jak Macron kończy niż jak zaczyna. Według jednych obserwatorów w ostatnich tygodniach ataki mediów na Polskę wzmogły się. Inni twierdzą przeciwnie, że zelżały. I jedni i drudzy mają rację, zależnie od mediów, którym poświęci się uwagę. Uprzednio wydawać się mogło, że Macron znalazł winnego wszystkich nieszczęść Francji i Europy. Polskę. Już podczas wyborów prezydenckich, kiedy czyniono mu zarzuty, że jako minister gospodarki walnie przyczynił się do delokalizacji francuskich przedsiębiorstw, oświadczył. I ja tu go cytuję dosłownie. W ciągu 3 miesięcy po mojej elekcji zostanie powzięta decyzja dotycząca Polski. Biorę za to osobistą odpowiedzialność. Nie można utrzymywać kraju, który zrywa ze wszystkimi pryncypiami Unii. No, minęło pół roku i poza komentatorskim betonem nikt do tych zarzutów nie wraca. Przeciwnie, we czwartek, ubiegły czwartek, 23 listopada, usłyszeliśmy same wiadomości budujące. Polska i Francja mamy i zawsze mieliśmy wspólne wartości. Dialog się między nami rozwija. Wymiana naukowa również, jak i wymiana uniwersytecka. 7 tysięcy Polaków studiuje we Francji, 4 tysiące Francuzów w Polsce. Współpracujemy w dziedzinie obrony i badań atomowych. Wprawdzie nie całkiem się zgadzamy odnośnie suwerenności energetycznej. Tu chodzi o przyszłość polskich kopalń, które według Unii Europejskiej zatruwają atmosferę, ale główne różnice zdań udało się zresorbować, a w innych kwestiach pracowników oddelegowanych rozmowy będą nadal prowadzone. Prezydent wymaga w każdym razie, aby była to praca legalna. Francja zainwestuje w Polsce we frankofonię, a w przyszłym roku prezydent przyjedzie do Polski. Przyszły rok za pasem. Pani premier potwierdziła dobry skutek wzajemnych wyjaśnień. Jeszcze raz można było podziwiać spokój i rzeczowość pani Szydło. Unia Europejska potrzebuje reform i te reformy nie mogą się obejść bez Polski. Co do ich kierunku istnieje zgodność obojga partnerów. Polska będzie bronić swojej suwerenności, no jest także energetycznej, a współpraca obojga partnerów jest konieczna, gdyż mają wspólną wizję przyszłości. Znaczy wolny rynek, chodzi tutaj o wolny rynek i o konkurencję i wspólne interesy. No obecni czekali, jak Macron zakończy. Jeszcze niedawno zarzuty Macrona wobec Polski należały do najcięższych. Cytuję. Europa się zbudowała na swobodach obywatelskich, które obecnie są zagrożone w Polsce. Koniec cytatu. No jakich? To tego nigdy nie wyjaśniono. Nie ma w Polsce przestępstwa opinii, nikt za poglądy nie siedzi w więzieniu. Opozycja manifestuje ile chce i media stale rząd krytykują. Ci, co czekali ciekawi, jak Macron zakończył, nie rozczarowali się. Prezydent zapowiedział przekazać sprawę praw człowieka prezydentowi Unii Europejskiej. Pan Timmermans, no do rozsądzenia, no pan Timmermans, który nie jest sędzią, reprezentuje partię mającą 5,7% poparcia plus 95% arogancji. Kontynuując, prezydent odpowiedział na pytania, na dwa pytania. Po wszystkim, co usłyszałem o demokracji, chciałem i ja zapytać. Okazało się to niemożliwe, nie pozwolono. Dwa pytania były ustalone z góry, jak i osoby, które je zadadzą. Chciałem zapytać prezydenta. Zarzuca się polskim pracownikom, że narażają na straty gospodarkę francuską, zabierają pieniądze przeznaczone dla robotników francuskich. Część tych pieniędzy wydają we Francji, resztę w Polsce. W Auchan, Carrefour, Leclerc, Leroy Merlin, Decathlon, Boulanger, RDV, gdyż cała wielka dystrybucja w Polsce należy do Francuzów. Czy to nie równoważy strat poniesionych przez gospodarkę francuską? To jest pierwsze pytanie, którego nie zadałem. A panią Szydło chciałem zapytać o zarzuty stawiane Polsce przez Unię Europejską w związku z migrantami. Czy Polska broni się przed przyjmowaniem uchodźców z Afryki i z Bliskiego Wschodu dlatego, że odrzuca Europę, czy dlatego, że pragnie pozostać krajem europejskim? No, musiałem odejść sam z moimi wątpliwościami. W takich przypadkach powiada się, wzruszenie odebrało mu głos, mnie nie tylko wzruszenie. Ale mogłem je przekazać na antenie Radia Wnet.
Z czego bardzo serdecznie, bardzo się cieszymy. A jak nowy ambasador Rzeczpospolitej w Paryżu?
No a nowy ambasador jest bardzo zajęty przygotowywaniem ambasady i swojej funkcji. No na razie widzieliśmy go tylko na spotkaniu z okazji święta 11 listopada. Nie było z nim żadnych bliższych kontaktów i trudno jest na razie cokolwiek więcej powiedzieć. Będę w Warszawie już w przyszłym tygodniu i może wtedy będzie coś więcej do powiedzenia na ten temat. W każdym razie Instytut Polski, który miał być sprzedany przez ministra Sikorskiego na spółkę z ambasadorem Orłowskim, nie został na szczęście sprzedany i w tej chwili doskonale rozwija się, działa bardzo energicznie i rzeczywiście stał się Instytutem Polskim, dawniej nieistniejącym czy w stanie uśpienia.
był tam, czy nadal trwa pokaz filmów polskich, które cieszą się dużym powodzeniem zarówno wśród Polaków, którzy mieszkają w Paryżu i studiują w Paryżu, jak i niektórych Francuzów zainteresowanych tym, co też w wyobraźni nad Wisłą się dzieje. Bardzo
serdecznie. Tak, jeszcze tak, oczywiście trwa, ale jak ja to powtarzam stale, my tkwimy stale w tych starych autorytetach i oczywiście jednym z tych autorytetów filmowych i głównym jest Wajda, który zawajdał przecież historię Polski w sposób karygodny, no ale wciąż jest uważany za bardzo wielki autorytet i to będzie jeszcze, będą dziesiątki lat, żeby z tego wyjść. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Piotr Witt w Poranku Wnet. Zegar wskazuje godzinę 8:01.